Jeszcze jest ciekawy epizod w WAF-ie, jak myśmy dostawali Hasselblady. A też jest bardzo ciekawa opowieść. Jak wiesz, w tamtym czasie większość rzeczy tego formatu, które były w Zachodzie produkowane, kupowało się za tak zwane dewizy. Te dewizy można było kupić tak jak ten dolar, tylko to był spreparowany na papier po przydziale tych dewiz. Te przydziały tych dewiz, no to wyznaczały jakieś komórki, które dzieliło tam gdzieś państwo na jakieś komórki i ten przydział dewiz trzeba było dostać. No i pamiętam w 70 roku, pierwszym, Sindoman dostał takiego przydziału, Sindoman dostał tego Hasselblada. Jeden z pierwszych Hasselbladów był, który dostał Sindoman. Z taką jakąś wyposażeniem, średnim, jeszcze nie takim najwyższym. No i później, ponieważ ta fotografia taka, wiesz, WAF robił bardzo dużo takiej fotografii tej propagandowej typu serwisy, takie zdjęciowe, wiesz, jak tego w odbitkach, to wszystkie jednostki dostawały, wiesz, to były takie z życia poligonu, z życia armii, z życia, no tego było od cholery, różnych folderów się wydawało, tych albumów bardzo dużo wtedy. I no to była taka decyzja, że trzeba wyposażać tego. No i jak pamiętam, do tego zamówiono takie dwa Hasselblady w 72 roku. One dla mnie i dla Iwana, bo już były takie, wiesz, no takich, co szef uznał, że to są jakby do tego, no to już ci wiedzieli, że to dostaną, ale nie było tak, że wiesz, to już mieli Iwan, bo to tego i ja. I już myśmy od 72 roku wiedzieli, że dostaniemy takie Hasselblady, nawet sami żeśmy według katalogów sobie wybierali, wiesz, to było w ogóle to samo. Więc te obiektywy, te filtry, te wszystkie, no słuchaj, to były duże pieniądze, wiedzieliśmy jakie to są pieniądze na to i żeśmy sobie dopasowywali każdy do tego, z tych katalogów, pamiętam szwedzkich, to wszystko, obłęd. No i, a Hasselbladów dużo nie było, bo miał interpret jakiś też miał w tych latach jakiś 1-2 sprowadził, to były aparaty, które można było tam, wiesz, no gdzie było parę, a później no może później już prywatnie ściągały agenty, no, ale ich dużo nie było, bo to był bardzo drogi sprzęt. I tak na tym drugim wyszło to zamówienie i tak, trzecim nie ma. No to wiesz, tam już każdy tam się dowiaduje, co, no nie ma. No wreszcie przychodzi jakaś informacja, tak, były wysłane, mówi, ukradli przesyłkę. Taka jest, ja, ukradli przesyłkę, no tak, już był transport gdzieś z Gdańska jechały, do Warszawy, na bocznicy w Łodzi, łamali się do wagonu i ukradli wszystko, ukradli Hasselblady. Jak coś tam jeszcze, no to znowu nie mamy Hasselblada. Pół roku, wiesz, nie ma Hasselblada. Po jakimś pół roku przychodzi właśnie ten oficer tej służby, wiesz, tej, no, to tego kontrwywiadu, z moim szefem i mówi, słuchaj, będziesz musiał pojechać do Gdańska. Ja, kurka, patrzę, mówię, coś, a co się stało? Mówię, no wiesz, bo złapano pasera, który doprowadził do złapania szajki tych, co ukradli aparaty. A to już minęło, wiesz, prawie rok od tego ukradzenia. Będziesz musiał wziąć, bo tam potrzebny jest do tego fachowiec, żeby stwierdzić, czy to jest uszkodzone, w jakim zakresie jest uszkodzone, co się nadaje, co nie, co tego. I okazuje się, że wiesz, namierzyli faktycznie jakiegoś pasera, gdzieś tam w Łodzi, który sprzedał część tego sprzętu jakiemuś tam lekarzowi nieświadomemu, niczego nie tego. No i po nitce do kłębka tego trafili. Tego. No to wiesz, ja tam, wiesz, tego delegacja, jadę do tego Gdańska. Jak dziś pamiętam, ta komenda policji w Gdańsku jest przy tym wyjeździe takim, jak się skręca w prawo, ten takie wiadukty, to są korki tam zawsze są, to ten pierwszy budynek, taki strzegły, czerwonej stali, to jest komenda policji, tam jest chyba ten prokuratura czy coś tam, w tym budynku. Ja pamiętam, doszedłem pan Sworca do tego budynku, wchodzę, po tych schodach, to takie stare, po niemieckie te wszystkie, wchodzę, numer pokoju dostałem, do którego tam mam pójść, otwieram ten pokój, patrzę, kurka wodna. No taka hala, mówię, ze 20, tam 30-40 metrów, też takie te sufity wielkie, No i stoi 4-5 biurek stoi. Przy trzech biurkach siedzą, czterech siedzą ludzie, a przy trzech siedzą ludzie z, wiesz, z jednej i z drugiej strony. No to ja, wiesz, dzień dobry, ja jestem tutaj tego, przyjechałem tego. No to ten, co siedział sana, to podszedłem do niego, się z nim przywitałem, wiesz, tym drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym, piątym, siódmym. No i wiesz, jak to ja tam tego, no, mówi panowie, nareszcie tych skurwysynów, żeście zapali. Tyle, cośmy na ten sprzęt czekali, wiesz, bo widzę, że ten policjant taki kontaktowy, czy to taki był, co to prowadził to dochodzenie, czy prokurat, nie wiem, kto to tam, jakiś dochodzeniowy. I pytam się, no jestem ciekawy właśnie, mówię, jak wygląda taki złodziej, co się łaszczy na takie rzeczy. A on mówi, może pan pozna, i właśnie tych trzech panów, co pan się z nimi przywitał. No więc nie wiesz, tak w tym momencie spanowałem, to tak całe powietrze ze mnie zeszło, nie wiedziałem jak się zachować, mówię, co powiedzieć i tego. Od razu wyszło całe powietrze ze mnie, no właśnie okazało się, że to akurat byli przysłuchiwani ci tej trzej. No jakaś taka szejka mafijna, która się włamywała do tych transportów tego, no, i ten sprzęt się znalazł. Pukać, cały ten sprzęt odzyskali. Oczywiście on był częściowo zapakowany, częściowo był już ten jeden porozpakowywany. W jednym tylko był zniszczony szyberek, bo ktoś nie wiedział, jak tam umiejętnie ten szyberek, więc tak go pchał do tego, że go powyginał, wiesz. No, no to była jedyna usterka jakby, bo żeśmy to resztę wszystko tak sprawdzali dokładnie, jak to, wiesz, no i później zanim to policja, wiesz, bo sprzęt musiał czekać do zamknięcia sprawy do tego, zanim weźmy tego, no to dostaliśmy ten sprzęt, te HC-blaty ze 2 lata po tym, jak zamówiliśmy, czyli gdzieś w 4 roku chyba, a miały być w 3, czy w 4 pod koniec. No i dostaliśmy te HC-blaty, no to wtedy mówię, historia tych HC-blatów jest nieprawdopodobna. Natomiast są, no, służyły długo, to jest tam niezawodny sprzęt, no, to jest taki, jaką optykę Zeiss miał Hasselblad i ma, to jest w ogóle, ma super. I później jak w Interpresie pracowałem, jak Interpres likwidowali, to odkupiłem taki jeden komplet Hasselblada, ale niestety nieszczęście tych Hasselbladów nakupowanych przez RSW Prasę i ten, wtedy było to, że to była ta pierwsza wersja CM, do której nie ma przystawek cyfrowych, bo to już następna seria TCM coś tam łamane miała, że można było kupić na cyfrową przystawkę i normalnie robić już jak tym aparatem, jakby, bo to tylko w kasecie była ta przystawka, bo to wtedy ta kaseta pasowała. No ale teraz to już jest historia, ten aparat, ale mówię, praktycznie 15 lat w WAF-ie to był podstawowy mój aparat. Nie było w ogóle mego obrazka. Ze względów takich, że oczywiście, bo te wszystkie newsowe agencje typu CAF i CES Interpress robią, oni robili na Nikonach czy Canonach newsowych typu tam ETF1. Czy... Natomiast myśmy robili na szerokich, dlatego że była bardzo duża potrzeba tej takiej wizualnej propagandy, bo bardzo dużo robiło się powiększenia. Robiło się często jakieś całe ściany, jakieś tam całe, tak jak teraz to się wdrukuje, jakieś tam plakaty, tylko to wtedy się wszystko robiło na papierze tym fotograficznym. Także klejono, pamiętam u nas był taki w dużych formatów, to się kleiło z 3-4 elementów, takie no, pod sufity się podjeżdżało, no, ogromne powiększenia, w związku z tym potrzebny był duży obrazek. I, no i dlatego były te Hasselblady. Także praktycznie Hasselbladami robiło się całą newsową fotografię. Co nie było takie proste, bo 12 klatek w Hasselbladzie, a później żeśmy jeszcze domówili kasety 24-klatkowe. Bo Orwo robiło takie filmy 24-klatkowe i na tych filmach to tylko Orwo robiło. I jak już miałeś 24, a szedłeś na imprezę na przykład, jakąś tam wręczenie odznaczeń, no to trzeba było każdemu zrobić zdjęcie, jak tam dostaje ten medal, bo inaczej to wiesz, to każdy był ważny, bo to... I to wtedy, jak miałeś już taką kasetę 24 i wtedy miałeś wtedy jeszcze 2 takie pojedyncze, a wymiana szyberkiem to błyskawicznie, jak człowiek wiedział co jak, bo już zmianę na filmu nie było takie proste, bo właśnie wymiana w kasecie filmu to już jest, to te 40 sekund musi trwać. Wiesz, bo to trzeba wyjąć, przełożyć, skręcić, wyłożyć, odłożyć, przełożyć, podłożyć, założyć, włożyć, wiesz, no tam wiesz, wyjąć szyberek, tam szyberek. To już jest taka, ja to pamiętam, potrafiłem robić zamkniętymi oczami. wymieniać filmy. Już wiedziałem wszystko, co jak palec ułożyć, czego. Ale to trudne, bo to taki aparat tego typu do fotografii newsowej jest bardzo trudny. No samo one były bardzo czułe też na mróz. Wiesz, jak było zimno, to obiektyw migawka chodziła, ale te naciągania, to wszystko do tego, to często tam się nawalały, klatki na siebie nachodziły, więc trzeba było to raczej chować gdzieś tam tego Hasselblada, żeby nie było na mrozie. No. Ale generalnie to jest aparat, który mówię, przepracowałem no, jedną, pół życia praktycznie. No. Może nie pół, ale tam jedną trzecią.
A wcześniej Wafie na czym robiłeś?
W Wafie miałem Rolleiflexa, ale to jest aparat, wiesz, no, do takich rzeczy newsowych, ale natomiast no, żadnej optyki. I miałem Pentacon Sixa TL z optyką. Właśnie tam pierwszą Spartakiadę tych armii zaprzyjaźnionych, to w Zakopanem, to był 73 rok, tam gdzie tego weźmy Bobak nasz, ten skoczek błyszczał, to tam poznałem, znaczy ja go wcześniej znałem, tego cafowskiego fotografa Olszewskiego. To był super fachowiec od sportu, poza tym on taki urodzony w Zakopanem, góral, taki wrodzony w te terony, w te rejony. Bardzo taki zawsze taki stateczny, zachowawczy. On się nigdy niczym nie chwalił. Ale jak ja zobaczyłem, on też tak samo robił. Też miał Pentacon 6ATL i też miał ten obiektyw 180. I jak ja widziałem, jak wtedy pierwszy raz podpatrywałem, jak się robi zdjęcia skoczków narciarskich. On robił jedno zdjęcie, tylko on musiał w dychę strzelić. I to nie było, tam nic nie trzeba kadrować było w zdjęciu. Ja jak podszedłem na pierwsze skoki na trening, to u mnie z klatki 6x6 to trzeba było, ja wiem, to była jedna dziesiąta tego kadru, bo on mnie znaczy, uciekał, wiesz, jedna klatka, ale narty, a jego wszystkie zdjęcia to były narty tak jak trzeba, skoczek położony, on widział w tym miejscu. I on miał na krokwi, pamiętam, jedno miejsce, zawsze chodził w to miejsce. I mi mówił, jak chcesz, to tam musisz iść, gdzie ja. On miał tylko to jedno miejsce, w tym, gdzie jego... I on, wtedy się też nauczyłem, bo nie wiedziałem, że nie już szuka się ostrości, tylko ostrość się nastawia na ten punkt, gdzie ten skoczek nadlatuje. Później się tego skoczka prowadzi i w momencie, kiedy on trzeba mieć tego, wlatuje ci w tą ostrość, to jej nie widzisz, bo jej nie możesz zobaczyć, trzeba przycisnąć migawkę. Długo się tego uczyłem, ale już mi to zaczęło tam pod koniec wychodzić, to były pierwsze, to ja się tak uczyłem, nie miałem pojęcia, jak się zdjęcia sportowe robi. Od zdjęć sportowych byli fachowcy, też ci o nich powiem, bo ich bardzo wielu znałem. I tak się uczyłem. Pamiętam, jak też młody byłem, mnie wysłali pierwszy raz na halę gąsienicową, bo tam slalom był, tam pamiętam, nasz gąsienica jeździł, ten Bachleda gąsienica. Jak ja z stacji wjechałem sobie kolejką i zszedłem i pytam się tam tych organizatorów, miałem też tych kumpli, wiesz co, zejdź sobie spokojnie, tak jak stoją sędziowie na czwartą, piątą bramkę, bo tam masz fajny skręt, on zawsze jest w dynamice, to wiesz, młody chłopak. Buty też miałem dostosowane do tego. Szedłem sobie na tą piątą bramkę, tam tymi śladami dzieci tam cię tego. Stanąłem sobie na piątej tej bramce, już tam taka mgiełka. No ale faktycznie widzę, pierwszy przejechał jakiś tego, ten zwrot, śnieg, no to tam, wiesz, tam już było łatwiej, bo nie było takiej dynamiki. Oni ustawiłem sobie ostrość na kij tego, no i już, wiesz, fachowość mi, już te zdjęcia mi tam wychodziły. Ale jak ja pamiętam, jak się skończyły te zawody, jak ja z tej piątej bramki, a to było, ja wiem, ze 120 metrów, to ja 3 godziny na górę wchodziłem. Tlen mało, sprzęt, kurwa, ślisko, bo to człowiek się boi, żeby się w jakieś nie obślizgnął, nie jakieś buty niedostosowane, bo to takie, wiesz, tam niby zimowe, ale każdy krok to męczarnia. Z kombinezonu śliskiego zjeżdża ci torba, tego wiesz, tu ci nikt nie ma pomóc. Ja jak kurka, wiesz, ten zdobywacz tego, wiesz, szczytu Monteverest, kurka, jak doszedłem na górę tej kolejki, to myślałem, że zdechnę, że umrę tam z wyczerpania. No to zjechałem tą kolejką, więc później mówię sobie, aha, na wszelki wypadek to już na następny, to ja sobie pójdę na Goryczkową, na ten slalom jakiś drugi, mówię, ja pierdzielę ten tam na tym ten. I poszedłem faktycznie na Goryczkową, ale z Goryczkowej znowu. Z dołu nie można było podejść, bo tam są te takie tunele, lasem by trzeba było iść oblodzone od tego. No więc pojechałem wyciągiem na Goryczkową, no i zszedłem sobie do tej bramki znowu tam, której mi podpowiedzieli, że tego. I zrobiłem tego, skończył się slalom, ja patrzę znowu, kurka, no niby łagodniej, ale jaki kawał, w dupę jeżdża. Jeszcze zaczęło wiać, mówią mu o tamtym, że wyciąg chyba nie chodzi, ja pierdzia. Ja dziś tego też nie zapomnę. I miałem takich też, było takich kilku takich tych, no, tych na bramkach co stali. I oni mówią, panie, ładuj pan w teczkę te swoje zabawki, mówi, na dupę i na dół. I ja faktycznie tak zrobiłem. Wiesz, hamując tam co jakiś czas takimi łagodnymi fragmentami, wiesz, na tym kombinezonie na tyłku i tak etapami na tym tyłku zjechałem, wiesz, aż pod samą tą kurka, wiesz, stację tam tej kolejki tej wiesz, na Kasprowy. Także też miałem przygodę i patrzyłem tylko, czy se tyłka nie rozdarła, ale wtedy były takie stabilne te ortaliony mocne, więc wiesz, no takie miałem przygody. No i później jeszcze jeździłem na drugą, trzecią, już mi to trochę lepiej szło, no bo tam wiesz, jakieś sztafety, biegi, łuszczka, tego, to prosta sprawa to jest, wiesz, to każdy zrobi, ale już takie trudniejsze rzeczy jak skoki narciarskie, no chciałbym teraz, mówię, zobaczyć, mają nawet te nowoczesne, szybkie aparaty, tam 10 klatek na sekundę, ja bym chciał zobaczyć, kurka, jak on potrafi wykorzystać. Nie każdy by umiał, bo teraz masz autofokusy prowadzące, wiesz, wszystko, może ci śledzić ostrość, wiesz, ale wtedy coś takiego nie było, jedna klatka, nalatuje, fach i poleciał, nie ma, i drugi skok, koniec. Także wiesz, tak patrzyłem też, jaka to była kiedyś sportowa fotografia, to w ogóle niespółmierna do tego, co jest teraz. O, no z tamtych czasów też bardzo dobrze pamiętam, on już nie żyje, Ginia Warmińskiego. To był taki stary, znany fotograf, fotoreporter, taki sportowcy, był taki ilustrowany sportowiec, tego pięknie, ja go zawsze kupowałem, byłem młody chłopak, tam były super zdjęcia tych naszych kolarzy, sportowców, tych ciężarowców, taki człowiek fascynował się tym sportem zawsze. I ten Henio, Warmiński Genio, no on też był takim znajomym mojego ojca. I on mnie też często właśnie jak gdzieś spotykał, mówi, chodź, ja cię czegoś tam, coś ci pokażę, coś ci tego. I proszę, pamiętam, wysłali mnie, jak też był jakiś, też to były armie zaprzyjaźnione, był turniej hokejowy. I ja pamiętam, jak ten, ja poszedłem tego hokeja, mówię, to żadnego zdjęcia praktycznie nie zrobiłem, bo to wiesz, ciemne te hale, no to wiesz, to tam się pobawiłem trochę, mówię, przyszedłem, mówię, to co ja tam mogę zrobić, jak mamy filmy 27 dni, a tam jest szaro, buro, wiesz, to nie były takie oświetlenia jak teraz. A Henio, ten Genio Warmiński zrobił, on miał nad nie było pleksy nad bramkami, tylko siatki. Więc Genio Warmiński miał flash Brauna F800, on jest na dwie lampy na kontry, ten kabelek, on ten kabelek sobie wydłużył tam gdzieś i on tak, jedną lampę stawiał z lewej strony tej siatce, montował ją w tej siatce, drugą stawiał przy aparacie, też kabelek sobie odprowadzał i sam stawał także tego. I jak tylko była sytuacja pod bramką, to Genio robił, te dwa flesze odpalały, wiesz, one dawały światło. I ja go zawsze pytam, mówię, kurze, a Genio, bo ja oglądam jego zdjęcia, jak ty, mówię, ten krążek, to no ja pierdzielę, jak żeś mówię, to jedno zdjęcie czy dwa przewiniesz, no u ciebie zawsze jest krążek. No on mówi, wiesz co, nauczysz się kiedyś, to są takie pewne tajemnice, ale ci powiem. I to jeszcze mi później Polek też potwierdzą. Wiesz, ja robię odbitkę, a krążek se wkładam gdzie chcę. I ja miał powycinane te krążki, różne takie, wiesz, w różnych kątach porobione, wiesz. I on se ten, do gazety, czy do tego było potrzebne, to kij ma, to jeb, to krążek wpierdzielił. Przykleił normalnie, wiesz.
Na odbitce?
Tak, to wiesz, do druku, wiesz, można było później na zdjęciu reprodukować, ale do druku potrzebne, aby, wiesz, do każdy krążek, no to podstawa, no, graje kopię, piłki nie widać. Mówi, wiesz co, niektórzy to jest piłką tak robią. Mówi, w tamtym czasie. Także to jest, wiesz, i on mi pokazał, jak się ten hokej robi. No nie do zrobienia był hokej bez takich pomysłów pewnych, które, wiesz. No później tam w tym czasie właśnie on był takim tuzem tej fotografii, bo przy nim się dopiero Fidus rozwijał, Fidusiewicz, to on się dopiero przy nim tam, wiesz, tam budował, tam. Później był jeszcze taki Cześki, nie wiem, czy Prażmowski też nie pracował w Sportowej na początku, Tomek. Później ktoś jeszcze, tak czekaj, kto jeszcze w Sportowej pracował, kogo pamiętam, no Fidusiewicza pamiętam, tak, ale Fidusiewicz to już późniejsze dużo lata, bo on, jego brat to był dziesięcioboista, więc on tam w tym środowisku żył, więc on tam, wiesz, ten, w tym Mokowszoła, Kozakiewicz, to on w tym czasie bardzo dużo, wiesz, był, robił takich zdjęć, bo on był bardzo blisko nich, więc tam z nimi się tam kumplował. Ale też sporo fajnych zdjęć robił takich. Ale taki tuz tej fotografii sportowej to jest Genio Warmiński. To jest naprawdę taki, wiesz, i to wszystko, wszystkie te takie tuzowe imprezy tamtego czasu, te wyścigi pokoju, te podnoszenia ciężarów, te mistrzostwa świata, to głównie właśnie on. I ci sportowcy mieli cały czas jakieś swoje, wiesz, tajemnice. No mówię, już one musiały być. Musiał się tego człowiek wyuczyć, bo nie było takiej techniki. Nie było takiej techniki. No co teraz mówię, wiesz, wszystkich na mistrzostwach świata część tam chodzi z pulami, a część stoi w wyznaczonym miejscu i tylko od tego, jaką on ma optykę, zależy, jak on zrobi zdjęcie. Więc ma taki obiektyw 800 mm albo 1200, stoi na statywie. On ma ostrość ustawione na środkowy płotek i jak on mu nalatuje, to już 10 metrów przyciska motor i 5 metrów za płotkiem odpuszcza motor, więc on, wiesz, no, to jest tajemnica polegająca na tym, że wiecie, jak ustawić aparat, jak użyć obiektyw i kiedy przycisnąć i kiedy tego. To jest technika za ciebie robi pewne, tam nie było. Tam trzeba było każde zdjęcie jakby wypracować w swojej technologii wykonania. Nie, jak sam tego nie przetrenowałeś, to jak cię ktoś wysłał i powiedział, to nie było siły, nie było konkurencji, nie ma cudów, żeby zrobił. Nie wiedział, nie miał takich umiejętności. Teraz wiesz, no, umiejętności też w wielu względach właśnie polegają na tym, kto co ma, czym dysponuje, co on może zrobić. No. Samoloty w locie to samo. Piloci teraz montują na kabinach filmy, nie filmy, aparaty, wszystko. Kiedyś to wiesz, trzeba było wsiąść do tego samolotu, przekręcić się w lewo albo w prawo, poczekać na sekundy, jak doleci, naleci, jak jest kat, nacisnąć, ile film miał, 12 klatek, bo już nie można było drugiej kasety wziąć do aparatu, bo jak kiedyś siadłem do tego, do Lima, który się najmniej do fotografii nadaje i jak mnie szkolił instruktor, jak mam się wejść, czego katapultować, to ja go pytam, a ja miałem tak, aparat w ręku, jedną kasetę w kieszeni kombinezonu, drugą kasetę tego, jeszcze po filtry po kieszeniach. I ten, a... I on mi mówi, wie pan, w razie czego mówi, jakby dowódca tu wydał komendę, to pan tak, ma pan cztery czynności. Pierwsza, robi pan, wyprostuje pan szyję, przyciska pan się maksymalnie ramionami do tego, naciska pan ten przytyczek, ten pan pociąga i z drugiej strony tamten pan naciska. Pięć czynności pan wykonuje, a resztę już pan syn, wszystko się zrobi za pana. Wiesz, no bo muszą to fego. Idzie pan, idzie w tego. A ja pytam się, a aparat? A on się popatrzył na mnie, zaczął się śmiać. Aparat to sam pan odleci. Może z głową. Rozumiesz, wiesz, to takie, wiesz, no, no taka jest prawda, no. Taka jest prawda. Są takie przeciążenia przy tym, że jak miał aparat i ten aparat miał jeszcze na sznurku na szyi, to mnie łeb urwało, albo wiesz, więc... Albo gdzieś tam ten aparat, wiesz, spowodował jakąś tego, więc to teoria teorią, a praktyka by była całkiem inna. No i to takich, wiesz, tych wojskowych takich różnych opowieści, to tego tyle, co pamiętam.
Jak powiedziałeś o tych swoich zdjęciach robionych tak na zbliżeniach.
Tak.
Czy pamiętasz?
Znaczy ja wprowadziłem na pewno do WAF-u pojęcie zbliżenia człowieka i to duże, to znaczy od takiego półplanu amerykańskiego, nawet krótszy jak amerykański, do takiego dużego zbliżenia, które tam nawet i oczy pokazywało, to jest jakby w WAF-ie moja wizytówka, bo ja jako pierwszy zacząłem tam być bliżej człowieka. To na pewno mówi mi pomogło w tych wielu konkursach, bo też wszędzie tam, gdzie się tam oceny robi, to ten człowiek, gdzie jest człowiek na zdjęciu, to jest bardziej oceniany, wiesz, no, niż ten nawet ciekawej dynamice sprzęt, no to żelastwo.
A skąd się wziął pomysł na te zdjęcia? Czy to jakoś...
Wyłącznie albo rzeczy, które widziałem i mogłem je zrobić na żywo, ale powiem Ci tak uczciwie, że ja w WAF-ie dużo zdjęć kreowałem. Bo nie jest prosto zrobić zbliżenie, zwłaszcza zbliżeniowych, bo nie jest prosto zrobić zbliżenie w rzeczach dziejących się jakby na żywo. To jest za duża machina, za duże przestrzenie, za duże rzeczy, żeby można było tam wyławiać tego człowieka, wiesz, dużym zbliżeniem. Więc generalnie to się opierało na tym, że ja podpatrywałem pewne rzeczy, widziałem, że one mają miejsce, i starałem się je w jak najlepszy sposób odtworzyć, żeby one miały jakąś autentyczność. To jest niestety, no niestety, to jest nie takie, że wiesz, jak masz po jakiś portret socjologiczny, to siadasz 3 godziny z długą rurą i czekasz, aż się facet będzie raz drapał, raz tego. Tu się takich rzeczy nie da zrobić. Tu jak się, ale miałem taki zmysł obserwacyjny, widziałem wiele rzeczy, które się dzieją. Co ten żołnierz robi, chociaż nie zawsze, bo niektóre tam na przykład przejścia przez te rzeki w tym, to robiłem tak jak oni. Że oni przechodzili, to ja szedłem przed nimi. No, oczywiście oni mi tam pozowali w jakiś sposób, ale też przechodziłem tą rzekę. I też tam w jakiś sposób byłem uczestnikiem tego. Jeszcze prosisz, żeby ci powtórzyć te czołgi.
Tak, to
byłem, pamiętam właśnie, na początku, jak przyszedłem do pracy w 72 roku, a zacząłem od 70, też szukałem takich różnych pomysłów i wpadło mi do głowy, żeby pojechać na takie szkolenie absolwentów Akademii Medycznych. Pań, to były zawsze lekarze po tych studiach, praktycznie wszyscy byli przeszkalani w wojsku, tych jako podchorążowie. No i pojechałem na takie zgrupowanie takich młodych pielęgniarek, lekarek, bo to były te osoby, które później ewentualnie mogły służyć w armii jako tam na wypadek W. I tam taki robiłem reportaż. Później jak przyjechałem, porobiłem trochę takich zdjęć własnych pomysłów. Koledzy mieli za mnie straszne pretensje, że zrobiłem plagiat po Syndomanie. Bo Syndoman zrobił takie zdjęcie, jak dziewczyny w mundurach tych właśnie na tym przeszkoleniu przeglądają się w lusterku, wiesz, a ja jestem bardzo podobny, używając też tego lusterka. No nie takie same, ale podobne. No. Też z tym lusterkiem. No więc tam wszyscy tam, żeby trochę mi nosa przytrzeć młodemu, no to tak, wiesz, tu plagiat, ty powtarzasz zdjęcia, tego, no wiesz, trochę przekonałem, a uczciwie powiem, nie miałem zielonego pojęcia. No to jest szczera prawda, że takie zdjęcie bym go w życiu nie powtórzył, na pewno coś innego bym wymyślił. Ale przy okazji zrobiłem jeszcze kilkanaście innych takich też, które do tej pory są i tam wiesz, i też takie to są dość fajne pomysły. Ale mówię tak, kiedyś czekałem sobie całe życie, mówię, kurka, kiedy ja się będę mógł tym starym repom rewanżować, że oni coś powtórzą po mnie, albo coś, że ja będę mógł odbić tą piłeczkę. Mówię, no bo tu nie mam, no co mogę powiedzieć, no. Przecież nikt może mi ktoś uwierzyć albo nie uwierzyć. No, jest podobne. Robione wcześniej. No to co? I czy pamiętam, to się samoistnie urodziło. To jest taka, wiesz, też wewnętrzna satysfakcja człowieka. Byliśmy na ćwiczeniach. To był jakiś, pamiętam, w połowie lat 80. były takie ćwiczenia tarcza. Który jest tych tarcz? Bo tych tarcz to było wiele. I już po iluś tam latach pracy mieliśmy zaprzyjaźnionych swoich kolegów, dowódców pułków, nawet dowódców kompanii. Więc akurat na tych ćwiczeniach, pamiętam, w Drawsku był taki jeden z naszych zaprzyjaźnionych kolegów, dowódca pułku, bo to na tym szczeblu musiało się odbywać. I ja sobie wymyśliłem takie zdjęcie, bo tak, ponieważ tam było masę tych czołgów, bo te ćwiczenia tarcze tam było bardzo dużo ilość czołgów, bo to były takie pancerne natarcia. A oni trenowali, bez przerwy tam się coś z tymi czołgami robiło. Ja mówię, takie wymyśliłem zdjęcie, żeby zrobić taki symbol, żeby tam na sztandar bojowy, na czołgu gdzieś te czołgi. No, takie sobie umyśliłem. Wyreserowałem nawet sobie w swojej pamięci, ułożyłem w głowie. Ale tak sobie myślę, jak to zrobić, bo przecież wyciągnąć sztandar jednostki to nie jest takie proste, bo to jest cała procedura. Sztandar jest przechowywany, musi być do tego poczet sztandarowy, kompania honorowa, trzeba go wyciągnąć, od niej musi być polecenie określone. No nie można tak sobie wziąć sztandaru pod pachę. No ale pojechałem do tego dowódcy, tam żeśmy sobie trochę posiedzieli wieczorem, pogadali po tego. No i ustaliłem, że to jest realne do wykonania, tylko to trzeba tak zrobić, żeby nie bardzo głośne było. No ja przyjechałem rano, już wiedziałem jak świeci słońce, a była fajna pogoda. Ustawiłem sobie, no już to zdjęcie chodzi w wielu albumach, ono jest bardzo znane, taki sztandar na czołgu i z tymi tych czołgów ze 40. Ustawiłem wszystko pod kadr, tak ten z przodu, ten lufą tu, ten tam, ten z tyłu, ten dalej, tak żeby była perspektywa. No wszystko pod kadr, 6x6 tak ustawiłem, że w głowie się nie mieści, lepiej się nie da. No i jak już byłem gotowy, to tak byłem umówiony, że dowódca przywiezie łazem ten sztandar. Poczet ten dowódca, co ma trzymać, już był wyznaczony, żeby to nie była osoba przypadkowa, tam wszystko. No i ja to zdjęcie zrobiłem. No pamiętam, jak ja przywiozłem to zdjęcie, bo to każdy gdzieś tam jeździł w jakieś swoje rejony i robił te wojska. No to moi byli zszokowani. Pierwsze to, jak ja mogłem to, ten sztandar. Jak to ten sztandar, jak ty to załatwiłeś, jak to ten. Ja mówię, to już są tajemnice poliszynela. Ale wszyscy byli później bardzo zadowoleni, bo i ci przełożeni wyżsi, i ci dowódcy tego, bo to zdjęcie później chodziło wszędzie. Ten dowódca później, no nie dzięki mnie oczywiście, ale miał wiatr w plecy, on był generałem później, ten dowódca tego pułku. Już nie będę nazwiska mówił, bo znam. I no, na pewno nie pomogło mu to zdjęcie, czy tam, ale nie zaszkodziło. Głośna była dyskusja, to zdjęcie się ukazywało wszędzie, na tych ćwiczeniach, pamiętam, w tych folderach, albumach. Ale zmierzam do tego rewanżu, wiesz, po tych 10 latach. To gdzieś taki okres minął chyba, no trochę więcej. I za jakiś czas były różne polecenia, jak to zdjęcie zobaczono, to już zaczęto tam jakby wydawać polecenia, no tak, ale to by trzeba było zrobić, może z innymi, może podobne tego. No i tam kolega taki już wyjadacz starszy, pan Stasio Iwan, super facet, który też między innymi mi tam przyganiał, że to jest taki plagiat, że tu tam właśnie tego, że tu wiesz, wszyscy byli tam i ci inni, starsi zwłaszcza. No to on zrobił takie same zdjęcie, tylko z tymi zamiast czołgu były bojowe wozy piechoty. A jak ja to zdjęcie zobaczyłem, mówię, no tak, no to ja na to czekałem tyle lat, żeby się zrewanżować właśnie. No i pierwsza rzecz, jaka zrobiłem, to przyszedłem do Stasia, mówię, Stasiu, mówię, to nie jest plagiat? No mówię, zobacz, mówię, przecież to jest mój pomysł, moje tego, mówię, ty realizuj. No tak, ale wiesz, ja tutaj tego, no ale widzisz, Stasiu, jak ty mnie kiedyś powiedziałeś lat X temu, że ja zrobiłem plagiat, a ja nie wiedziałem o tym, a ty wiedziałeś o tym, bo ty to widziałeś i ty byłeś świadkiem. Ja tego, mnie nikt nie udowodni, że ja tam to widziałem, bo musiał być kogoś to udowodnić. Ja autentycznie nie widziałem. No to trzeba się zawsze trzymać z takimi jednak ocenami do no, tego. Natomiast tu widzisz, jak jest. No ale to się, wiesz, wszystko tam w żartach zbyło, bo to wiadomo jak, co tego. No i tam, no, bardzo mi to pomogło później, bo jak już tak się zorientowałem, że nawet ktoś po mnie coś powtórzy, nawet z tych starszych, to mnie tak trochę to podbudowało. No bo to wiesz, tam też nie bardzo w tym środowisku wtedy, jak ktoś po kimś coś małpował czy powtarzał, to nie było dobrze widziane, bo każdy czekał na innowacje, no nie, a nie na powtarzanie starych pomysłów. Także to tak się zakończyła sprawa tego zdjęcia, które mówię, już przeszło do historii. To na pewno nie jest żaden news fotograficzny, w sensie tam ani jakiś tego, ale zdjęcie, które ma swoją historię i swój propagandowy wtedy oddźwięk, jaki miało, w tych potrzeb, jakie wtedy były, to takie bardzo, bardzo było na czasie. I mówię, nikt by tego nie wymyślił. To mógł wymyśleć tylko taki człowiek, mówię, na niższych szczeblach, który mu wpadło to do głowy i to zaaranżował w sposób nieformalny. Bo gdyby to od góry, to pierwszy decydent od góry powiedział, że to jest niemożliwe, kto panu będzie to ściągał, jakieś sztandary, kompanie inne, bo to są procedury, wiesz. Więc to tak się właśnie czasem odbywa, że łatwiej jest coś, i to życie jakby nas uczy też i do końca, że I teraz, że czasem coś łatwiej załatwić z kolegą, szybciej, które tego niż czasem formalnie, bo tyle barier to blokuje, że się w głowie nie mieści.
A to z tego co mówisz, to wiele w waszej pracy zależało od dobrych kontaktów z tymi dowódcami.
Bardzo dużo. Trzeba pamiętać, że to nie była taka kadra, jak myśmy przyszli i my pracowaliśmy lat 5, 10, 12, im dłużej pracowaliśmy, to ci ludzie, z którymi spotykaliśmy się w różnych sytuacjach, zaczynając pracę, oni byli albo w niskim stopniu oficerskim, albo przychodzili, albo byli mniejszymi dowódcami. Oni później rośli. Raz z naszym doświadczeniem oni rośli. I dla nich to też była jakby wyróżnienie, że ktoś propaguje zdjęcia jednostki, bo one były rozpolnowane, bo numery czołgów, nazwiska ludzi, to się podawało, prawda, czy żołnierze, czy te obiekty ćwiczeń, to wiesz, chodziły zdjęcia z tej dywizji, a nie z tamtej, czy z tej jednostki, nie z tamtej, więc tak się przeważnie jakoś przyjaźniliśmy z wieloma dowódcami, to w różnych rodzajach sił zbrojnych i w okręgach, i w lotnictwie, i w marynarce. Masę mam z tamtego okresu. Teraz praktycznie to już niewielu zostało, bo część już takich generałów to też poodchodziło. Także już praktycznie to nikogo nie mam z takich dobrych znajomych, którzy byli, ale miałem masę, a do tego część bardzo wysoko awansowała, bo wiesz, do stopnia aż generała dywizji czy generała broni, także to i to ja ich pamiętam od kapitana na przykład. No. Więc to były takie, oni mieli zaufanie poza tym, wiesz, wiedzieli, że to nie przyjeżdża ktoś już po jakimś czasie, kto ty tam szuka jakiejś dziury w całym, tylko ktoś to tam realizuje, jakieś tam no, wytyczne takie czy nie inne. A od tego, jak to zrealizuje, to zależy tego, jak on pomoże. I tego, więc mieliśmy takie swoje też ulubione garnizony, kolegów i wiele rzeczy by było praktycznie niemożliwe, gdyby tego nie było. To się też opierało na takim zaufaniu. No tak, teraz jest tak samo, w telewizji pracuje, to jest tak samo. Jak jest program na żywo, to mnie kierownik produkcji w programie na żywo zostawi, bo on wie, kogo zostawia. Człowieka wyszkolonego, odpowiedzialnego i tego, a każdy inny to wyjdzie, bo nie ma prawa być, bo to jest taki obowiązek. No. Także to jest tak właśnie też i tego, wiele rzeczy, ludzie między sobą, kontakty ludzkie między sobą, to jaki człowiek jest, to co sobą reprezentuje, przekonuje o innych o tym, a nie o innym. No.
A miałeś jakieś swoje sposoby, żeby tych dowódców jakoś przekonać, utrzymać te kontakty dobre?
Znaczy nie, sposoby to były takie, przede wszystkim, że jak się na początku, kiedy przyjeżdżało do jednostek, to zawsze pierwsze rozmowy, zawsze, no nie wiem, bo ja nie zawsze wiedziałem, kto jest kto. Oprócz tego zastępcy do spraw politycznych, czy tam zaraz do dowódcy, to zawsze był albo przeważnie oficer tego drugiego, wiesz, kontrwywiadu, który tam, wiesz, tamtego, no i... Ale później, jak już nas znali, to myśmy wiele rzeczy na telefon załatwiali bez niczego. To jest kwestia po prostu, no, takiego zaufania, sprawdzenia. Oni też wiedzieli, o co chodzi, też działali w tym systemie. Czy... Nie, jakś nie było, myśmy się tam, wiesz, jak był porucznik, dowódca kompanii w moim wieku, no. No to wiesz, no to tam poszliśmy wieczorem na kolację i już na drugi dzień mówiliśmy sobie po imieniu, no. Już nie były jakieś tam specjalne tam wylewne tego, wiesz, w paru jednostkach też mieliśmy takie, ja miałem taki przypadek, nie wiem, czy to był przypadek, jest aranżowany, czy tego, że tak nas pierwszego dnia spili, żebyśmy na przestrzeni w ogóle nie mogli wiedzieć, o co chodzi. Wiesz, to po prostu, wiesz, albo nie wiem, czy to nie chcieli, żebyśmy to robili, czy wiesz, no nie wiem, jak to było, no w każdym razie, wiesz, no człowiek, jak to, wiesz, przyjeżdża, no nie pije, no to donosi. No to młodzi ludzie byliśmy, no to różnym żeśmy podlegali jakimś takim zachowaniom życiowym, jak każdy, no. Ale generalnie, mówię, oprócz tego, że się strasznie ciężko pracowało, bo to jest bardzo ciężka praca, te dojazdy, te targania tych torów po tych kilometrach, po tych... To w tamtym czasie to było bardzo ciekawe środowisko, bardzo. Fajne, takie otwarte, wiesz, Oni mieli swoje problemy, przecież to były ogromne garnizony, to takie, wiesz, to problemów, taki dowódca pułku, to wiesz, jak dowódca zakładu, przecież to miał szkoły, przedszkola podległe, jakieś tam, po jakiejś tam linii tam, jakieś tam domy, kluby, no cuda nie widy, czasem w ogóle nic nie związane z armią, czasem takie kłopoty, które w ogóle nie dotyczyły nawet wojskowych spraw, tylko tych pobocznych takich, tylu ludzi, pracowników cywilnych tego zatrudnionych, tego wszystkiego, wiesz, tu no makabra, to takie, wiesz, mam kilku takich właśnie, miałem takich, którzy bardzo w sumie źle skończyli. O wiesz, będąc dowódcami pułku, będąc w takich rozpędach albo się nie zgadzali z pewną, no jakby z przełożonym, bo to w wojsku się nie można nie zgodzić, można odejść. Albo wiesz, no coś tam podpadali w jakimś tam zakresie takim, no w sumie od siebie niezależnym, bo tak często jest, że gówno od ciebie zależy, a wiesz, a na ciebie idzie, bo ty odpowiadasz. No tak w wojsku niestety jest. To nie jest czasem sprawiedliwe, ale wiesz, no niestety to jest wojsko. No, wiesz, za to płacą między innymi, żeby wiesz, brać odpowiedzialność na siebie.